Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski.
A ja Iszyński Rafał, witam.
Rafał, jak po wyborach?
Jak po wyborach? Złotówka do góry.
Znaczy się słabnie.
Znaczy się słabnie.
Nie rośnie. Słabnie. Do góry, czyli słabnie. Akurat wykres do góry, a ponieważ podaje się najpierw euro i najpierw dolara, to słabnie. No tak, tak, tak. Dobrze, wiesz co, jeszcze tak chciałem tutaj, w ogóle szykuję się do wielkiego, muszę napisać felieton gdzieś u nas na stronę. Co ten biedny prezydent miał powiedzieć temu młodemu chłopakowi, który się pytał, jak za 2000 zł kupić mieszkanie?
Nie da się.
Nie da się, no to dobrze mu powiedział. No może faktycznie trochę za mało wykazał, wiesz, empatii, tam, wiesz, zrozumienia dla ciężkiej sytuacji i tak dalej, ale prawdę powiedział.
No, prawdę,
trzeba
no.
zmienić pracę. Nie da rady, trzeba podnieść kwalifikacje. Jak ktoś nie potrafi, to znaczy, że nie stać go na kupno mieszkania. Ja tutaj przypomnę, nie wiem, czy pamiętam, w 2008 roku jakby przyczyną całego kryzysu w Stanach Zjednoczonych głównie było to, że tam mnóstwo osób, których nie było na to stać, dostali kredyty na nieruchomości. Później nie byli w stanie ich spłacać. No a to były osoby, które już po fakcie się mówiło. Tak, te osoby nie powinny były dostawać kredytów mieszkaniowych, bo ich nie stać na ich spłacanie.
Mnie razi u Polaków po prostu taka postawa, że mi się wszystko należy, że państwo powinno dać. Ja oczywiście nie dam, bo będę oszukiwał na podatkach, szara strefa i tak dalej, ale państwo musi mi wszystko zapewnić i tak dalej. Nieprawda. Państwo ma tylko określone swoje funkcje i tak jak jest to w innych krajach, to bardzo dobrze było chociażby przy wojnie domowej w Stanach Zjednoczonych. Co ty możesz zrobić dla kraju?
Tak, zgadza się. No, także generalnie gdzieś muszę napisać jakiś tekst, że co ten biedny prezydent miał powiedzieć? No, to dobrze powiedział, może nie jest zbyt elegancko, może powinien w trakcie kampanii wyborczej to wszystko bardziej delikatnie wypowiadać, ale właśnie to powinien powiedzieć. Trzeba zmienić pracę i wziąć kredyt. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Dobra, wróćmy do naszych spraw giełdowych, bo to wybory wyborami, zaraz będzie po wyborach i wszyscy zapomną. Dobrze, to są wybory prezydenckie, a od prezydenta niewiele zależy. Tam ja trochę się zgadzam, że w naszym ustroju prezydent to faktycznie ma tego pecha, że przecina wstęgi i no tam otwiera jakieś sympozja.
Ale może blokować, tak? Poprzez weto.
Może blokować, może.
To czyli on jest bardziej od potencjalnego paraliżowania niż od ustawodawstwa.
Paraliżowanie to jest najlepsze słowo, od pilnowania. Żeby tam Sejm się bardzo nie rozpędzał. Paraliżowanie to brzmi tak pejoratywnie, że on tam wszystko blokuje i wiesz, w poprzek staje. Ma pilnować, żeby tam wszystko było zgodnie z prawem, zgodnie tam z zasadami życia społecznego i tak dalej. Tak, no ale umówmy się, te ważniejsze wybory w Polsce to będziemy się w październiku czy ekscytować. Dobra, wiesz co? Chciałem cię zapytać o taką rzecz, bo w ogóle tak, drodzy słuchacze, chciałem was zachęcić do tego, żebyście śledzili, jak to dzielnie Rafał inwestuje w ramach naszego portfela na stronie. Przypomnijmy może, co my mamy w tym naszym cudownym portfelu w chwili obecnej, bo to dynamicznie dosyć idzie. A więc mamy tak, kupiliśmy w ostatnim okresie PKP Cargo pod dywidendę, PGE pod dywidendę, w międzyczasie PCM i BBI Development. Mamy takie spółki i jeszcze mamy gotówki 22 tysiące złotych, więc tam czekamy na Państwa głosy, co byśmy to mogli jeszcze. No i prosiłem Cię, Rafał, o wyjaśnienie, bo zdarzył się niezły hit. Otóż nasi słuchacze głosowali, co tu trzeba kupić. I jedną ze spółek, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, że raz na jakiś czas będziemy poddawali pod głosowanie, że jakieś tam spółki. I spółka, która przegłosowała, wygrała, że mieliśmy to kupić, był CD Projekt. Autor światowego hitu Wiedźmina i tak dalej. Już nawet wpis jest u nas na stronie. Wyniki głosowania. Kupujemy akcje CD Projekt. No i jakoś tak się stało, że tego CD Projektu nie kupiliśmy. Jakbyś był uprzejmy się teraz tutaj widzieć jak piskosz, czy węgosz, czy co do tamtego i tłumaczyć się, jak to jest, że tego CD Projektu jednak w tym portfelu nie mamy.
Chodziło o to, że przy głosowaniu, przy ankiecie pięciu typów przedstawiamy krótkie uzasadnienie oraz warunki zlecenia, które wystawimy. Tutaj delikatnym problemem, na który po samym początku wskazaliśmy, jest problem czasu. Głosowanie trwa tydzień. Propozycję spółek do kupna publikujemy jeszcze dzień wcześniej, weekend wcześniej. I akurat przy CD Projekcie widełki zakupu, górne widełki zakupu tych akcji były przedstawione na poziomie 20 zł, gdyż wcześniej te ceny akcji oscylowały właśnie między tam 19-20 zł przez bardzo dobrych kilka sesji, a poziom maksymalny notowań był lokalny po około 21. I faktycznie przez ten tydzień czasu głosowania kurs znowu zbliżył się do poziomów maksimów. W momencie, kiedy to głosowanie spółka wygrała, ustawiliśmy zlecenie właśnie z takim terminem aktywacji po 20 zł i w ciągu bodajże po drugim, trzecim, czwartym dniu, gdy to zlecenie już było aktywne, kurs najniżej był po 20 zł, 20 kilka groszy, czyli 1% zabrakło, żeby to zlecenie weszło. No i następnie...
Dzisiaj jest 24,5.
24,5, tak, dokładnie, więc tam take profit też był już, że tak powiem, by zadziałał i byśmy zarobili... No, jest pełna 20%.
Wniosek na przyszłość, przepraszam za sformułowanie, przyrzedziłeś 1%, tak, przepraszam wszystkich, 1%, a uciekło nam ile? Tak na 20 parę procent, prawda?
Znaczy tam był take profit również poziom wystawiony, także tam na kilkanaście procent było zysku.
Na przyszłość wniosek, nie kłócić się z naszymi czytelnikami. Trzeba brać. 1%, tam wiesz jak to jest. Byłoby na nich.
Tu fakt, że pierwsze głosowanie od razu padliśmy ofiarą naszej taktyki, gdzie wystawiamy te widełki zleceń plus minus tam 5-7-10% i to po prostu zabrakło, tak? I z drugiej strony, co by było, gdybym ja kupił po te 20-30 groszy, tak, wyszedłbym poza te widełki, a kurs by spadł, bo notowania tej spółki, dane o sprzedaży byłyby bardzo słabe, tak? Powiększylibyśmy stratę.
Tak, no Wiedźmin akurat dostaje w tych wszystkich zagranicznych serwisach jakieś tam maksymalne albo prawie maksymalne noty, ale równie dobrze mógł dostawać noty w okolicach 60%, czyli to byłaby katastrofa i no to wtedy tutaj kurs by zanurkował, tak? Mogło być w drugą stronę. Faktycznie mało tutaj spektakularnie nam się zdarzyło, tak? Ale to twoja wina, Rafał. Dobra, że to ty miałeś kupić, a nie kupiłeś.
Czyli że większe widełki, tak?
Nie, żartuję.
Chcecie mi dać większą władzę, po prostu.
Nie, tak, żartuję sobie, no to trzeba po prostu patrzeć. No to mało spektakularnie wyszło, ale zakładam, że edukacyjnie, że jednak tam staramy się kupować zgodnie z jakąś strategią, a nie tak zamykamy jedno oko i kupujemy. No ale na przyszłość jakby tutaj moja sugestia taka, żeby ten w tej części, co poddaję pod głosowanie tutaj słuchaczy, czytelników, trudno. Będzie na nich. Kupujemy. Tak jak ta stoi tam, wiesz, bo coś tam, tak? Żeby już...
To też taka strategia...
Mój wniosek do tego portfela, żebyśmy jednak tam...
To też taka strategia, jeżeli z kolei nie damy takich widełek cen zakupu i dosłownie głosowanie byśmy przesunęli o tydzień na przykład, to dajemy głosowanie... Na tygodniowe głosowanie przy kursie rynkowym 19-20 zł. Głosowanie się kończy. Jakby się teraz skończyło, to by kurs byłby po 25. I co? Później na plus 25 miałbym kupić?
No niby rację. No akurat to jest przykład taki, że procenta zabrakło, ale mogło zabraknąć 25%.
Aha, no dokładnie. No, wtedy dokładnie. Wszelkie strategie take profit, stop loss. No grunt to jest też czasami trzymanie się planu. I to mówi teoria edukacyjna inwestowania na giełdzie. Tutaj akurat no, ten tydzień czasu głosowania może sprawić chochliki i tu się właśnie taki chochlik wydarzył. Notabene przy drugiej spółce, która wygrała, przy Enerdze, też był chochlik w trakcie właśnie tego tygodnia jednego, w którym było głosowanie, bo tam poszła informacja, że cały zarząd został wymieniony i spółka spadła nagle o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt procent, tak? Bo tam z okolic 27 do 23 nawet, jak tak na szybko sobie kojarzę w tym czasie, więc tutaj tak samo przez ten tydzień się bardzo dużo zmieniło. No na szczęście tam widełki jakoś tam jeszcze wytrzymują potencjalnie.
Dobrze, okej, dobra, to no będziemy, no tak się zdarzyło, tak, że drodzy słuchacze, no musicie nam czasami wybaczyć, że się czegoś nie udaje kupić, ale no tak czy inaczej, za następne głosowanie za chwilę coś tam wybierzemy dla was i będziemy zobaczyć, co tym razem możemy się pobawić. Dobrze, Rafał, chciałem cię przepytać o takie rzeczy. Kurs Orlenu pod szczytem, tak? Tłucze głową w T70. T70, w ogóle jest kilka takich spółek, co tak tłucze głową, wiesz, w coś, prawda? No ale Orlen już ewidentnie w T70. Jak tu się zapatrujesz na to?
No, mamy już 100% wzrostów na Orlenie w takim w pół roku. Jest wysoko oczywiście Lotos w ślad za Orlenem. Tu w newsroomach podkreślamy zarówno jedną i drugą spółkę, jak to no Orlen, Lotos też, tak, od emisji akcji, no też już będzie wzrost około blisko 50%, więc tutaj te marże rafineryjne miesięczne dane, które są publikowane, no po prostu pokazują wzrost rentowności, działalności operacyjnej. Tutaj jedna spółka i druga spółka troszeczkę inną mają ekspozycję w przypadku, gdy ropa jest tańsza bądź droższa. To bez problemu można sobie poczytać w raportach analitycznych, ale no, obydwie bardzo mocno rosną obecnie. Pytanie, jak te spółki zareagują, gdy tendencje na rynku ropy się odwrócą.
No to zawsze tak może być. Dobra, kolejna taka spółka, akurat dzisiaj PGNiG, akurat dzisiaj minus 4,5, tak jak rozmawiamy, tak, ale dzisiaj to przypomnę, jest czwartek, jak rozmawiamy, 14 maja, ale no do tej pory tak ostatni wzrost, ostatnie pół roku to jest około plus 50% wzrost.
Tak, bardzo ładnie PGNiG się zachowuje. Tutaj przede wszystkim...
Przepraszam cię, tam chyba były dobre wyniki z tego, co mi się wydaje.
Tak. Wyniki za pierwszy kwartał były też powyżej oczekiwań. One były dobrze odebrane przez rynek, ale kurs rósł już znacznie wcześniej. Tutaj też, jeśli mi pamięć nie myli, około 50% bez problemu można było zarobić, bo jeszcze w styczniu po 4 zł PGNiG chodził, teraz jest po 6,50. Czyli skok jest bardzo duży. No tu przede wszystkim chodziła gra o spadek cen zakupu gazu, tak? No jak spada ropa, to potencjalnie to przekłada się na spadek cen gazu z pewnym opóźnieniem. No a jak gaz jest tańszy na rynku, to PGNiG ma szansę go taniej kupować. Było jeszcze kilka innych czynników, które akurat na plus wyszło spółce. Więc tutaj były jak najbardziej podstawy do wzrostu. No i dalej toczy się tak naprawdę gra pod to, co PGNiG wynegocjuje z Gazpromem właśnie w zakresie cen zakupu gazu. Jest złożona sprawa do arbitrażu. To jest jeden z najnowszych newsów dla spółki. Przedmiotem sporu jest tutaj właśnie zmiana warunków cenowych kontraktu wieloletniego na zakup gazu. Ten kontrakt był z września 96 roku.
Czyli taki z brodą.
Dokładnie. No i tutaj spółka nie wyklucza, że oprócz tego arbitrażu może prowadzić po prostu rozmowy na poziomie handlowym i to może doprowadzić do polubownego porozumienia z dostawcą. Wiadomo, w jakiej sytuacji jest Rosja, czytaj Gazprom. I tu się może tak naprawdę wszystko wydarzyć. Od dawna wiadomo, że kraje zachodnie mają znacznie niższe te ceny zakupu gazu ze wschodu. No i tutaj pod to też między innymi idzie gra, tak? Pamiętajmy, że w wynikach PGNiG wciąż największy udział ma segment wytwarzanie i wydobycie, tak? Bo PGNiG to nie tylko dystrybutor, ale również to wydobycie ma bardzo duże. Jest to jedna z największych polskich spółek, tak, obok Lotosu, Orlenu pod względem własnego poszukiwania i wydobycia. I tutaj spółka również bardzo duże inwestycje na przyszłość w tym przewiduje.
Polska ma Polska ma całkiem niezłe tam zasoby gazu, bo gdyby było tak, bo to jest takie uspokojenie dla odbiorców gazu, takich no, indywidualnych, gdyby przez przypadek Putin zwariował i zakręcił nam ten przysłowiowy kurek z gazem, to Polska jest samowystarczalna w gaz na tym poziomie, że gospodarstwa domowe tak. miałyby go dalej zapewnione, przemysł by nie dał rady.
Dokładnie.
Tak, to przemysł, no to tego gazu oczywiście jest za mało, tak? Natomiast to, żeby było jasne, no w zimie byłoby czym ogrzewać, jeżeli te wszystkie, wiadomo, bardzo dużo się ogrzewa w Polsce gazem. Także to nie ma takiego niebezpieczeństwa, że nagle byśmy zamarzli w zimie, czy coś takiego.
No tak, no oprócz tego wyniki rosną, tak? EBITDA zysk netto, EBITDA 14%, zysk netto 23%, spółka, kolejne programy poprawy efektywności, tutaj redukcja kosztów do 2016 800 milionów złotych łącznie. Spółka przedstawiła prognozę 5,8 miliardów na poziomie EBITDA, ma zarobić w tym roku, no, ale wiadomo, tutaj już gra już jest pod przyszłe lata, właśnie potencjalny wzrost tej zyskowności napędzany niższą ceną zakupu gazu. Tak jest to.
Okej, kolejna spółka, która tutaj też widzę na wykresie tłucze w jakiś tam poziom, to jest nasz tutaj ulubiony, nieśmiertelny KGHM, który tak a tak podchodzi pod te 130, cofa się, teraz jest 129,25, tak jak teraz patrzę, co tam się dzieje w tym KGHM-ie, tam z kolei wyniki z tego, co kojarzę, to nie są tak różowe, jak w przypadku omawianego przed sekundką PGNiG-a.
No, nie są różowe, bo KGHM wciąż bardzo dużo inwestuje, rośnie zadłużenie w spółce cały czas, to już to zadłużenie już jest na poziomie tam około 5 miliardów złotych, a to co pomaga spółce, to bardzo mocny wzrost w ostatnim czasie kursu miedzi, bo tam z około 5,5 tysiąca dolarów za tonę do 6400, więc tu taki wzrost, no, można powiedzieć, że prawie 20%. Więc to jest pozytywne. Z jednej strony tutaj też i kurs złotówki, tak? Bardzo wiele osób porusza, no ale kurs dolara do złotówki poszedł do góry, więc tutaj niższe ceny miedzi jakoś to tam rekompensuje. No, to się powoli zaciera ten efekt, bo realizując inwestycje chociażby w Sierra Gorda czy w pozostałe już projekty zagraniczne, to tutaj spółka, zobacz Michale, że zarówno ma przychody w dolarze, ale jak i również coraz więcej kosztów w dolarze. Więc tutaj ten efekt złotówki będzie już się powoli po prostu zmniejszał. No ale wiadomo, że jeszcze przez kilka lat ta produkcja z Polski będzie bardzo duża i to wciąż będzie miało jakiś tam wysoki poziom. Tu wciąż wydobycie srebra, tak? KGHM tutaj cały czas walczy o miano najlepszego, największego producenta srebra na świecie, jednego z największych producentów. Więc cena srebra również ma bardzo duży wpływ na wyniki. No i cena, no tu bardzo ciekawie technicznie wygląda KGHM, bo ten poziom tak 128-130 zł to była taka główna linia trendu spadkowego, która trwa od przełomu 2012-2013, a więc już półtora roku i ta linia teraz już jest, że tak powiem, wybita. I tutaj jest ciekawie to tutaj wygląda. Tu z punktu widzenia analizy technicznej, no to tam pierwszy jakiś opór jest na 140, a później to tak naprawdę spokojnie nawet 170 z wykresu tutaj można stawiać jako target.
No wiesz co, z wykresu, ale tam już tutaj stopa dywidendy przestaje zgadzać, tak? No bo oni płacili 4 zł jest dywidenda teraz w tym roku będzie.
Chyba, jeśli dobrze tak, pamiętam.
Chyba tak, tam płacono w dwóch transzach, coś takiego. To wiesz, że już przy tej cenie ta stopa dywidendy będzie bardzo marna. To gdyby ktoś tak inwestował, wiesz, tak jak kupiliśmy to PGE dywidendowo, tak, PKP Cargo dywidendowo, to KGHM dywidendowo teraz, no musiałby skorygować no, 30
dla ciebie,
złotych, żeby można było
dla ciebie dywidenda, tak? Stopa dywidendy nie pasuje, ale główny akcjonariusz dalej ma wszystko okej pod tym względem. Poprzez podatek od kopalin.
Aha, no tak, nie, no tak, ale to nie, nie, wtedy wiesz, głównego akcjonariusza nie obchodzi kształt wykresu i stopa dywidendy, obchodzi ile tych tam, wiesz, ile tego podatku.
Ile dudków wpłynie.
Tak, ile da rady, ile, jak najwięcej wydobywało, żeby podatek był jak najwyższy.
Zgadza, tam się zgadza.
To, tak, tam się zgadza, dokładnie, tam się wszystko zgadza. No to jest problem dla KGHM-u, tak, to byłoby lepiej, jakby tego podatku nie było, to KGHM byłoby dzisiaj po 200, mam wrażenie. Albo więcej. Albo więcej. Dobrze. Wiesz co, to chciałem cię jeszcze zapytać o taką spółkę, która mi się kojarzyła, wiesz, tak od zawsze, że jest w wiecznej beście, ale jakoś to się chyba ostatnio pozmieniało, czyli o Agorę, która generalnie, wiadomo, no wydawca przede wszystkim Gazety Wyborczej, która, no... No tak, tak, spółki mediowe, takie, które wydają coś w papierze, to mają problem od zawsze i ta Agora, muszę ci powiedzieć, całkiem nieźle przez ostatnie, no w tym roku w każdym bądź razie.
I znowu mówimy o no, dużej spółce, bądź co nie bądź, która znowu wzrosła o 50%, bo z 8 do 12 zł Agora taki ruch wykonała. A wyniki naprawdę spółka polepszyła, bo ze strat wyszła już na plus w pierwszym kwartale. Tutaj, no właśnie, no okej.
Okay. Przepraszam, że tak przerwę, dlatego ta Agora, jak sobie wyświetliłem wykres przez ostatnie 3 lata, to takich ruchów plus 50% miała, czy liczę, raz, dwa, no i teraz ten jest trzeci, taki solidny i cały czas jest, wiesz, tam kręci się między tym 6 z hakiem, a 7 z hakiem, a te 11-12 zł. No, także to... A już nie daj Bóg spojrzeć sobie na wykres 10-letni, przecież Agora już jest notowana, ohoho, czekaj, to 1999, no to Agora jest... No cóż to za pocieszenie dla akcjonariuszy, że to wzrosło z 7 do 12, jak to wcześniej spadało z kilkudziesięciu.
Ale to jest podobny case jak i spółki na szybko telekomunikacyjne, tak? Gdy rynek połączeń stacjonarnych zamiera, sprzedaż gazety w formie papierowej zamiera. No to wchodzą po prostu nowe rzeczy. Im szybciej takie spółki z punktu widzenia długoterminowego się przestawią na nowe kanały, co rośnie, no to tak samo spółki telekomunikacyjne weszły w internet stacjonarny, mobilny i usługi głosowe, tak? I te wszystkie usługi Triple Play, telewizja i inne. Tak samo Agora musiała po prostu wejść w inne segmenty. No i tutaj takim koniem napędzającym jest sieć kin Helios, gdzie te sprzedaż biletów, stawianie nowych kin dość szybko rośnie, ale tutaj również i pozytywna tutaj dynamika, pozytywne tendencje w sprzedaży tego cyfrowego wydania Gazety Wyborczej również tutaj idzie do przodu. No i po prostu odchudzenie spółki, restrukturyzacja konkretna, która oczywiście trwa, kosztuje, ale już w tym momencie w Agorze daje konkretne rezultaty. Spółka tutaj pod względem zadłużenia już naprawdę mocno polepszyła swoje fundamenty. Przeprowadza skup akcji własnych. Kolejny ponad milion akcji po 12 zł w wezwaniu skupuje. Wynik EBITDA w pierwszym kwartale był 30% powyżej oczekiwań rynkowych. To się rzadko zdarza.
Po co oni skupują te akcje własne?
Standardowo. No, uważają, że są tanie. Mają nadpłynność w kasie, znaczy nadpłynność. No mają dużo środków pieniężnych, więc i taka jest decyzja akcjonariuszy, tak, żeby skup akcji własnych przeprowadzić.
To jest dla mnie nie... Dywidendy mogliby wypłacić, bo płacili w 2012.
No ale to jest odwieczny problem i zagadka wśród akcjonariuszy. Czy, że tak powiem, zyski, dystrybucję zysków do akcjonariuszy przeprowadzać przez skup akcji własnych, czy poprzez dywidendę? I tutaj wielu, coraz więcej jest właśnie trend, żeby to poprzez skup akcji własnych dokonywać, bo tam nie ma wtedy tego podatku.
Znaczy, no bo to jest tak na dwa tempa zrobione, tak? Bo jeżeli wypłacasz dywidendy, to wypłacasz ją tu i teraz. Masz kasę. I okej, to jest fajne. Natomiast jak robisz skup akcji własnych, to de facto polepszasz sobie zysk na akcję w przyszłych okresach.
Oczywiście.
Akcji jest mniej, spółka zakładasz, że masz rentowną i tak dalej, no to na przyszłych okresach zysk na jedną akcję będzie większy, co może zapowiadać z kolei wyższą, dużo wyższą dywidendę w przyszłości. No to jest tak zawsze na dwoje babka wróżyła. Czy chcesz mieć kasę tu i teraz, czy zwiększyć sobie dywidendę w latach przyszłych?
Ale pamiętaj też, że te skupy akcji są zazwyczaj po znacznie wyższym kursie skupywane. Oczywiście jest też i automatycznie odpowiednia redukcja, ale tutaj jest też wybór, wówczas akcjonariusz ma, czy odpowie na to wezwanie stanie i zrealizuje tak jakby ten zysk wynikający z bieżącej ceny giełdowej versus SKU w skupie, tak? I to jest potencjalny odpowiednik tej dywidendy, czy też zdecyduje się nie odpowiadać na wezwanie, pozostawić i automatycznie, że tak powiem, zwiększyć swój udział w spółce. Bo te akcje w większości są umarzane, więc jak ktoś nie odpowie, to zwiększy zaangażowanie w tej spółce i notabene w przyszłych latach może po prostu skorzystać z większej dywidendy i cieszyć się większym udziałem w zyskach.
Tak, znaczy wiesz co, ja tak patrzę troszkę z punktu widzenia takiego inwestora indywidualnego, który jak na przykład ma akcje za 5000 zł, to czy on ma 0,00001% w spółce, czy 0,00015% w spółce, no to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, prawda? Dla niego się liczy zysk jego inwestycji. No ja wiesz, jak wiesz, jestem wielkim fanem spółek dywidendowych. Ja trochę tego nie czuję. Dla mnie jest wszystko jedno, czy spółka jest warta 9 czy 10, czy nagle teraz 12, bo ja bym chciał dużą dywidendę dostawać. Dla takiego akcjonariusza, no okej, wiadomo, jakaś bieżąca wycena portfela, że ona jest wyższa, no to lepiej. Tak, to zawsze, to nigdy.
Ale zobacz, tak bardzo, bardzo ciekawym przykładem jest tutaj Boryszew i Karkosik. On od wielu lat już przeprowadza w różny sposób skup akcji własnych, zmniejsza free float. Te akcje są cyklicznie umarzane i on nie musi tak naprawdę potencjalnie wydawać swoich pieniędzy, aby zwiększyć swój udział w spółce. To spółka wydaje pieniądze, a on zwiększa swój udział. Tak?
Ale on jest inwestorem, który ma w swoich spółkach po kilkadziesiąt procent.
A, no
tak? A jak ja mam wspomniane 0,00001%, no to,
no i to jest...
cóż mnie to, że spółka skupiła akcję własną.
No i to jest, prawda? Właśnie też i pewien sposób dania wyboru każdemu z inwestorów, a zazwyczaj tych akcjonariuszy w tych spółkach jest grube tysiące, tak? No i każdy mógłby, że tak powiem, inną decyzję podjąć. No i to jest właśnie danie takiego pola manewru.
No dobrze, okej. Okay. Dobra, to jest jakby wiadomo, to jest dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia świętami wielkanocnymi lub odwrotnie, tak, co jest lepsze, buyback czy dywidendę, no wszystko zależy od tego, ile kto ma procent akcji w tej spółce i od horyzontu inwestycyjnego.
Tak jest.
To jest, dobrze. Jeszcze wiesz co, to chciałem cię jeszcze tak zapytać, ewentualnie, wiem, że dzisiaj wezwanie na Dudę, z tego co widziałem, dzisiaj.
Tak, dzisiaj rano przed sesją.
To powiedz jeszcze, zanim skończymy tutaj, już na zakończenie ostatni news, wezwanie na Dudę przez tych samych, tak, jak się ta spółka nazywa, możesz
Cedrów
przypomnieć?
Cedrów wcześniej też przeprowadził wezwanie na tam, łącznie ma około 33% akcji Dudy. No i po kilkumiesięcznej obecności w spółce Cedrów zdecydował się przeprowadzić kolejne wezwanie, tym razem po 7,40, kolejne 33%, więc no, tak na szybko liczę, przekroczy próg 66%. No to można spekulować, domniemywać, dlaczego spółka to robi. No zazwyczaj jak ja bym był Cedrowem i wszedłbym do spółki w pierwszym kroku, że tak powiem, rozeznałbym się po spółce, czy tam jakiś w szafie coś nie kryje. No i jak jest ok, widzimy potencjalny fajne perspektywy rozwoju. Widzimy również synergię do uzyskania po połączeniu jednej i drugiej spółki. No to decydujemy się na większe zaangażowanie w spółce. Ja bym przynajmniej tak myślał i tak potencjalnie zrobił. Czy tak jest, no trzeba by się zapytać Cedrobu i tutaj odpowiednich ludzi decyzyjnych, tak?
No powiem ci, wykres tej Dudy mi się nie podoba.
No bo stoi w miejscu.
Dyskutowaliśmy o tej Dudzie, to już mieliśmy w którymś tam nagraniu i tak dalej, no właśnie, to co powiedziałeś, jest tyle fajnych spółek, na których może było zarobić 50%, 100%, albo generalnie, żeby się coś działo, to Duda to matko boska.
Pamiętaj, że taki inwestor strategiczny, to wiadomo, patrzy w horyzont, tym bardziej branżowy, patrzy w horyzoncie po prostu długoterminowym i on widzi po prostu swoje potencjalne wpływy, zyski, które no niekoniecznie muszą pochodzić ze wzrostu cen akcji Dudy, tylko tam zupełnie gdzie indziej on potencjalnie może mieć
synergie kosztowe.
Na jednej i do drugiej spółki.
Grupę stworzą. Dokładnie. Trochę, to jest troszeczkę inne postrzeganie. Dobrze, więc to wszystko. Jeszcze chciałbym tutaj na koniec, bo to jest najprawdopodobniej ostatnie nagranie przed konferencją Wall Street, zareklamować naszym słuchaczom konferencję Wall Street. Wczoraj skończyliśmy, tak naprawdę jeszcze tutaj cały dzień walczyliśmy, program, no tak już dosuwaliśmy ostatnie suwaki, zapinaliśmy wszystko, już jest gotowy na 100%, już najprawdopodobniej nic się nie zmieni, wszystkie materiały poszły do produkcji, program jest już gotowy na stronie, także w chwili obecnej ktoś by chciałby sobie przejrzeć to. No jest wszystko, tak, spotkanie z Tomaszem Czechowiczem, jest tak wykład Zbigniewa Jakubasa, jest spotkanie tutaj z prezesami kilku największych spółek w Polsce, także to jest PZU, Energii, Azotów, Tauronu, Enei, KGHM-u, jest spotkanie z prezesem Jagiełło, jest no i mnóstwo wykładów tutaj znanych osób, naszych stałych wykładowców, jak jest także kilku nowych. No wygląda to tak, no nie jestem w stanie w ogóle nawet przez krótki taki, w takim krótkiej wypowiedzi wymienić jakby wszystkich. To program jest taki, że się przewija kilka ekranów, także gorąco zachęcam. Kto był na naszych konferencjach, to tego nie trzeba zachęcać, bo wie, że u nas jest fajnie, a kto nie był, no to gorąco zachęcam na spróbowanie, bo to naprawdę
warto. To jest jedyne miejsce, gdzie można spotkać przedstawicieli wielu dziesięciu spółek, tak? No bo na targach jest 50, 60 spółek.
No kilkadziesiąt w każdym bądź razie. Można ich złapać za rękaw i usiąść na kawie z prezesem jakiejś spółki, bo oni przyjeżdżają tylko po to, żeby się spotkać z inwestorami indywidualnymi. Czyli nie łapie się tych prezesów po to, że gdzieś tam w Warszawie, gdzieś między spotkaniem jednym a drugim, taki prezes nie ma razu się spotykać zasadniczo od tego z inwestorami. Więc do tego, żeby zarządzać, to u nas na konferencji przyjeżdżają specjalnie po to, żeby porozmawiać z inwestorami indywidualnymi i można z tych przedstawicieli spółek zapoznać się, tak, wymienić wizytówkę, porozmawiać cztery oczy. Mi to bardzo pomaga. To jest fajne. Bo ja czasami gdzieś tam rozmawiam z jakimś przedstawicielem spółki, to co ja zawsze podawałem przykład, czemu trzeba jeździć na walne. No i wiem, że spółka jest taka sobie, ale jak rozmawia się z nimi bezpośrednio, to widać, że to są ci ludzie z entuzjazmem, że im się chce, że to jednak dobrą robotę robią i że może warto im zaufać, ale oczywiście jest też efekt odwrotny, że spółka na papierze wygląda nieźle, a czasami tak rozmowa nie jest zbyt przekonująca i wówczas myślę, a nie, to ja tym ludziom swoich pieniędzy nie dam. To taki kontakt bezpośredni ze przedstawicielami spółek jest bardzo cenny. No i teraz tak, z wyrobieństwa tego kontaktu indywidualnego z przedstawicielami kilkudziesięciu spółek, no to jest przedsięwzięcie na lata. A u nas na konferencji można to wszystko załatwić w 2-3 dni.
Amen.
No i to... Tak, amen. Dobrze, dzisiaj mamy 14 maja, to jeszcze cały czas można się zapisywać, już jest tam w ogóle kilkaset osób na konferencji, zapowiedziało się, także jest kilkuset uczestników, także będzie cóż, będzie dobrze jak zawsze. Dobra, to co, następnym razem już najprawdopodobniej usłyszymy się po konferencji, albo może coś w trakcie nagramy, zobaczymy jak to będzie się dzisiaj działo. Zachęcamy Państwa do głosowania, do poddawania propozycji w naszym portfelu. No i cóż, no to chyba wszystko.
Wszystko.
Tak. Wszystko. No, okay. Dziękuję serdecznie. Nazywam się Michał Masłowski.
Jeszcze Rafał, dziękuję.
Do usłyszenia następnym razem.